Częsta konsekracja dziewic w kontekście roku duszpasterskiego. Rozumiem, że obecnego roku duszpasterskiego, ponieważ ten rok też podpowiada nam wiele odnośnie do zarówno chrztu, jak i konsekracji. Tegoroczny program duszpasterski jest pierwszym rokiem realizacji nowego cyklu przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa. Celem podstawowym programu jest podjęcie działań zmierzających do przyjęcia i ożywienia osobistej wiary Syna Bożego, zakorzenionej w łasce Chrztu Świętego, która owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego. Od tego zaangażowania i świadectwa życia członków Kościoła na każdej drodze życia zależy żywotność wspólnoty Kościoła i każdej wspólnoty Kościele. Priorytety tego programu stanowią Boże Słowo, ewangelizacja i katecheza na wszystkich etapach życia chrześcijańskiego. Wpisują się one w życie i posłannictwo każdego wierzącego Chrystusa i owczonego w imię Trójcy Przenajświętszej. Z realizacji tego programu nikt nie jest wyłączony. Dlatego program ten skierowany jest do środowisk zakonnych, zarówno żeńskich, jak i męskich, do wszystkich osób życia konsekrowanego, do członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, osób zaangażowanych w grupy duszpasterskie oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy odkrywają w nim zaproszenie do wspólnego działania na chwałę Boga i dla dobra człowieka. Hasło programu duszpasterskiego w Polsce Wierzę w Syna Bożego kieruje naszą uwagę na podstawowy element wiary chrześcijańskiej, na wiarę w bóstwo Jezusa Chrystusa. On przez wcielenie i tajemnicę paschalną objawił nam Boga, Trójcy Świętej Jedynego, i wprowadził nas w życie Boże. Objawił także nasze powołanie, bez czego nie mielibyśmy jasnej perspektywy przyszłości. W tej optyce wiary w Syna Bożego chcemy spojrzeć na relację, jaka zachodzi między chrztem a życiem konsekrowanym, zwłaszcza między chrztem a konsekracją dziewic. To będzie też klimat, w jakim tę naszą refleksję podejmiemy. Wiara, chrzest, konsekracja chrzcielna jako początek drogi z Bogiem. Wiara i chrzest zapoczątkowują naszą drogę z Bogiem. Życie chrześcijańskie w swych wielorakich formach bierze początek z sakramentu chrztu, który jest bramą otwierającą dostęp do innych źródeł uświęcenia, dzięki którym życie to może się rozwijać na konkretnych drogach powołania. Jest ono zawsze życiem ucznia Chrystusa, który przez chrzest został w Niego wszczepiony, by w Nim trwać jak winna latorośl w winnym krzewie i za Nim podążać, naśladując Go. Sakrament chrztu jest pierwszym z sakramentów, jakie otrzymujemy. Zarówno chrzest, jak i pozostałe sakramenty nazywane są sakramentami wiary, ponieważ wiary wymagają, wiary zakładają, wyrażają ją i dają jej wzrost. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że nasze osobiste życie chrześcijańskie bierze swój początek z wiary naszych rodziców i chrzestnych, a jest to wiara Kościoła. To ich wiara kazała im przynieść nas do chrztu i dzięki ich wierze zostaliśmy ochrzczeni, ponieważ swoją wiarą zagwarantowali nasz rozwój w wierze chrześcijańskiej, która rodzi się z łaski wiary i z przyjęcia orędzia Jezusa Chrystusa, z Jego kerygmatu. To słowo jest dziś bardzo modne. Tego kerygmatu głoszonego przez Kościół. Jezus wyraźnie mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Zaś święty Paweł wyjaśnia, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Przez wiarę i chrzest wchodzimy w świat Boży, nie wychodząc z tego świata. A może trzeba powiedzieć, że żyjąc w tym świecie, możemy żyć w nim logicznie tylko wtedy, gdy podążamy za Słowem, które stało się ciałem, za Logosem. Wiara otwierająca na Słowo Boga pozwala nam poznać najpierwsze początki naszej drogi z Bogiem. Wszystko zaczęło się bez naszego udziału i wypływa z daru, który sięga daleko wcześniej niż zaistnienie wszelkiego stworzenia. Zdumiewające są słowa świętego Pawła, które dają nam właściwą perspektywę patrzenia na naszą drogę z Bogiem, która rozpoczęła się w sakramencie chrztu, a potem została ukonkretniona przez powołanie do posługi, czy to do posługi kapłańskiej, czy do życia konsekrowanego. W Nim, w Chrystusie, pisze święty Paweł w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, Ojciec wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas umiłowany. W nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. Wsłuchując się w te słowa świętego Pawła, rozumiemy, że najpierw zostaliśmy wybrani, a potem stworzeni i z miłości przeznaczeni dla Boga, przeznaczeni do zjednoczenia się z Nim, co jest łaską, darem Boga. Bóg nas stworzył i obdarzył życiem, ponieważ nas wybrał jeszcze przed zaistnieniem świata, abyśmy byli świętymi i do Boga należeli. Stworzył nas dla siebie, abyśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. Ta logika daru Bożego wyjaśnia każdą drogę życia kierującą się ku Bogu. Łaska jest dynamiczną obecnością i mocą kochającego Boga, jednoczącą człowieka z Bogiem i do tego zjednoczenia prowadzącą. Nie tylko ukierunkowuje ona na Boga, ale daje życie Boga, jednoczy z Nim, upodabnia do Niego. Można powiedzieć, że łaska to sam Bóg skierowany do człowieka, Jego miłość w różny sposób człowieka ogarniająca, by mógł osiągnąć doskonałe zjednoczenie z Bogiem i żyć w Bogu. W życie Boże wprowadza poprzedzony wiarą chrzest. Ojciec Marian Zawada, opisując skutki sakramentu chrztu, stwierdza, to za Janem Pawłem II, za katechizmem Kościoła katolickiego, że on jest początkiem. Na znak tego człowiek zostaje nazwany po imieniu, otrzymuje nową przestrzeń zamieszkania Kościół, nową rodzinę, wspólnotę chrześcijan, nową szatę łaski. Człowiek staje się czytelny, określony, zadomowiony, przyodziany, naznaczony, opieczętowany niezatartą pieczęcią. Chrzest jest bowiem zanurzeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, nowym narodzeniem z wody i ducha, to narodziny z Boga. Na mocy Jego śmierci przez chrzest wkraczamy w nowe życie. Tłumaczy to wyraźnie święty Paweł. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa, Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Zanurzenie to dla ochrzczonego jest odzyskaniem wolności, wyprowadzeniem z niewoli grzechu przez Chrystusa, który złożył z siebie samego ofiarę dla naszego odkupienia. Chrzest zapoczątkowuje w nas życie nadprzyrodzone, które jest życiem wiary, nadziei i miłości. W liście do osób konsekrowanych z okazji roku maryjnego Jan Paweł II wyjaśnił: ta nowość życia oznacza naprzód wyzwolenie z dziedzictwa grzechu, z niewoli grzechu. Równocześnie jednak i nade wszystko oznacza uświęcenie w prawdzie. Słowa Pawłowe wskazują na to, iż cała ta nowość życia, jaka staje się udziałem każdego z nas, naprzód przez chrzest, zawiera w sobie początek wszystkich powołań, jakie w ciągu życia chrześcijanina czy chrześcijanki staną się przedmiotem jego lub jej wyboru oraz świadomej decyzji w Kościele. Święty Paweł wyjaśnia głęboką prawdę także o innych skutkach chrztu. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. To ukrycie z Chrystusem w Bogu jest wskazaniem na źródło mocy dla życia chrześcijańskiego, które bez tego ukrycia cierpiałoby na bezdomność i anemię. Dla osoby konsekrowanej jest wezwaniem do radykalnego zaparcia się samego siebie, wzięcia krzyża i naśladowania Chrystusa przez ofiarne życie we wszystkich jego wymiarach. Chrzest jest także przyobleczeniem się w Chrystusa. Dzięki temu, że staliśmy się dziećmi Bożymi, co jest wyrazem naszej przynależności do Boga. Ta przynależność poprzez następne sakramenty będzie pogłębiana i umacniana, a przez przyjęcie Bożego wyboru i powołania będzie coraz bardziej konkretyzowana przez wierność ślubom, charyzmatom i powierzonej misji. Przynależność do Boga znajdzie swój szczególny wyraz w każdej konsekracji osoby przez Boga wybranej i powołanej. Konsekrowana dziewica przynależy do Chrystusa, swojego oblubieńca, a razem z Chrystusem do Ojca. Jej życie skierowane całkowicie na Chrystusa sprawia, że w sposób radykalny realizuje ona zamysł Boga, by istnieć i żyć na chwałę Bożego majestatu. Chrzest jest też zakorzenieniem w Chrystusa, trwaniem w Chrystusie, ponieważ poza Nim nie ma życia ani owocowania. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Dla dziewicy nie ma innej ziemi, innej gleby poza Chrystusem, którą mogłaby zapuszczać korzenie swojego życia. Nie ma też innej limfy, limfy życia, niż miłość Chrystusa, którą ona z Niego czerpie i nią żyje. Stąd też słowa świętego Pawła skierowane do Efezjan w sposób szczególny odnoszą się do konsekrowanych dziewic. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. Te trzy chrzcielne rzeczywistości, narodziny, przyobleczenie i włączenie Chrystusa i Kościół, otwierają przed ochrzczonym nową perspektywę i nowy sposób życia z Bogiem. Mówią one o tym, że przez chrzest zostaliśmy w Chrystusie poświęceni Bogu. Nie są jednak one skutkiem działania człowieka, lecz stwórczym, zbawczym i uświęcającym działaniem Boga. Możliwość takiego działania umożliwia Bogu decyzja i akt wiary rodziców, którą w dojrzałym życiu chrześcijańskim potwierdzamy świadomymi decyzjami wiary, zdecydowanym tak, wypowiadanym Bogu, objawionemu przez Chrystusa. Chrzest będąc początkiem życia chrześcijańskiego, otwiera przed powołanymi do konsekrowanego dziedzictwa drogę i nowy horyzont powołania, w którym widać, jak wybór przed założeniem świata otrzymuje nowy kształt oddania swojego życia Bogu. Jest to kształt nowy, a nie dodatkowy do chrztu. Nic w Kościele nie może dokonać się bez przejścia przez bramę chrztu, bez chrzcielnej konsekracji, która daje ochrzczonemu udział w kapłaństwie Chrystusa, dzięki czemu może on składać duchowe ofiary w myśl tego, co mówił święty Paweł. Ja proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę, żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Do 12 rozdziału listu do Rzymian, pierwsze wersety. Konsekracja dziewic jako nowa konsekracja i początek drogi oblubieńczej. Naprzód trzeba zauważyć, że konsekracja ma naturę obietnicy. Zawiera w sobie łaskę wybrania Bożego, ale także Bożą gwarancję spełnienia w przyszłym życiu. Wiąże się więc z nadzieją. Konsekracja ma także naturę przymierza, w którym wybierająca i uświęcająca i ofiarująca się w Chrystusie miłość Boga napotyka na odpowiedź miłości ze strony wybranego człowieka i przybiera kształt całopalnej ofiary dla Boga. Bóg bowiem, który ma wyłączną inicjatywę, od wybranych i powołanych do życia konsekrowanego oczekuje odpowiedzi w postaci całkowitego i wyłącznego oddania się Jemu. W przymierzu owym, uczył Jan Paweł II, zajął się odzywać nieustannym echem słowa o Izraelu, którego Pan wybrał na wyłączną swoją własność. Zostaje bowiem w każdej osobie konsekrowanej wybrane w sposób szczególny Izrael nowego i wiecznego przymierza. Cały lud mesjański, cały Kościół zostaje wybrany w każdym, którego Pan wybiera spośród tego ludu, w każdym, który siebie Bogu poświęca na wyłączną własność dla wszystkich. Chociaż bowiem żaden człowiek, choćby najświętszy, nie może powtórzyć słów Chrystusa: za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie. Wedle właściwej tym słowom odkupieńczej mocy, to przecież poprzez miłość oddania, poświęcając się na wyłączną własność Boga, każdy może odnaleźć się przez wiarę w zasięgu tych słów. To w takim dokumencie, który chyba jest zapomniany, Redemptionis Domum. Dlatego konsekracja nosi w sobie charakter ofiary całopalnej. Chrystus oczekuje całkowitej konsekracji, to znaczy, by osoby te wyrzekły się wszystkiego, aby żyły z Nim w zażyłości. W Chrystusie wieczna i nieskończona miłość Boga dotyka korzeni bytu, napisał Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata w 18 punkcie. Na tej linii przyrzeczenia i wymagania chrzcielne nabierają największej intensywności. W Chrystusie Bóg pragnie utożsamić się z człowiekiem, szczególnie w zakresie dążeń i sposobu życia. Ojciec wymaga zdecydowanej woli upodobnienia się do Syna, by stać się realnym pierwowzorem, w którym człowiek osiąga doskonałość. Konsekracja chrzcielna, zapoczątkowująca drogę z Bogiem i życie w Bogu, otwiera drogę do konsekracji inicjującej stan życia konsekrowanego w różnorodności jego form. O tej różnorodności form życia konsekrowanego pisał błogosławiony Jan Paweł II w Vita Consecrata wydanej w 1996 roku, a więc 12 lat po kodeksie prawa kanonicznego, inicjując w ten sposób myślenie także o nowych formach życia konsekrowanego. Prawo dokona kodyfikacji pewnych norm dopiero po wcale niekrótkim czasie praktykowania tych form z czasem zapomnianych. Papież w adhortacji wymienił życie konsekrowane w instytutach życia konsekrowanego, instytuty świeckie, zakony kontemplacyjne, a także konsekrowane dziewice, konsekrowane wdowy, konsekrowanych wdowców, pustelników. Myśląc o konsekracji osoby Bogu, mamy na uwadze szczególną jej więź z Bogiem. Więź, którą stwarza Bóg. Błogosławiony Jan Paweł II widział tę więź w perspektywie chrystologicznej i chrzcielnej jako więź upodabniającą do Chrystusa i jednoczącą z Nim. Pisał: powołanie człowieka do konsekracji całego życia pozostaje w szczególnym związku z poświęceniem samego Chrystusa za ludzi. Wyrasta ono z sakramentalnego korzenia chrztu, który zawiera w sobie pierwszą i podstawową konsekrację osoby ludzkiej Bogu. Konsekracja poprzez profesję rad ewangelicznych, czyli śluby i przyrzeczenia, jest organicznym rozwinięciem tego początku, jaki stanowi chrzest. Zawiera się w niej dojrzały wybór Boga samego, oblubieńcza odpowiedź na miłość Chrystusa. Oddając Mu siebie w sposób całkowity i niepodzielny, pragniemy iść za Nim, decydując się na zachowanie czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w duchu rad ewangelicznych. Pragniemy upodobnić się do Chrystusa jak najściślej, kształtując swe życie wedle ducha ośmiu błogosławieństw wskazania na górze. Nade wszystko jednak pragniemy mieć miłość, która wszystkie elementy życia konsekrowanego przenika i zespana jako prawdziwa więź doskonałości. Te słowa napisał papież w liście do osób konsekrowanych z okazji roku maryjnego w 1988. Nowa konsekracja. Adhortacja Vita Consecrata wyraźnie stwierdza, że konsekracja inicjująca stan życia konsekrowanego osoby jest owocem łaski powołania, ale także szczególnym i owocnym pogłębieniem konsekracji chrzcielnej. Jako że dzięki niej wewnętrzna jedność z Chrystusem ustanowiona jest przez chrzest, przeradza się w dar upodobnienia do Niego wyrażony i urzeczywistniony w sposób pełniejszy przez profesję rad ewangelicznych. Wyjaśnia jednocześnie, że ta nowa konsekracja różni się jednak od pierwszej swą specyfiką, jako że nie jest jej koniecznym następstwem. Każdy człowiek odrodzony w Chrystusie jest przecież powołany, aby mocą łaski udzielonej mu przez Ducha zachowywać czystość właściwą dla jego stanu życia, okazywać posłuszeństwo Bogu i Kościołowi oraz zachowywać rozsądny dystans wobec dóbr materialnych, ponieważ wszyscy są powołani do świętości, która polega na doskonałej miłości. Jednakże chrzest sam w sobie nie wiąże się z powołaniem do celibatu lub do dziewictwa, do rezygnacji z posiadania dóbr i do posłuszeństwa przełożonemu w specjalnej formie rad ewangelicznych. Dlatego ich profesja zakłada istnienie swoistego daru Bożego, który nie jest udzielany wszystkim, jak to podkreśla sam Jezus, mówiąc o dobrowolnym bezżeństwie. Jeśli drogę do chrzcielnej konsekracji otwiera wiara jako łaska i odpowiedź na Słowo Boże, co możemy nazwać powołaniem do życia chrześcijańskiego, to powołanie do życia konsekrowanego otwiera drogę do konsekracji i życia osoby ochrzczonej Bogu nade wszystko umiłowanemu. Wraz z tym powołaniem udzielony zostaje także szczególny dar Ducha Świętego, aby osoba konsekrowana mogła odpowiedzieć na swoje powołanie i przyjąć swą misję. Dlatego w liturgii wschodu i zachodu podczas obrzędu profesji monastycznej albo zakonnej oraz konsekracji dziedzic, Kościół modli się o dar Ducha Świętego dla wybranych osób i łączy ich dar z ofiarą Chrystusa. Papież wyraźnie mówi w tej adhortacji Vita Consecrata w 30 punkcie o nowej konsekracji, która nie jest dodatkową, lecz nową ze swej natury, z racji nowych motywów, nową z racji składanych ślubów i nową z racji skutków, które powoduje na skutek działania Ducha Świętego. Konsekracja ta nadaje osobie konsekrowanej nową tożsamość. Staje się ona oblubienicą Chrystusa. Oblubieńczość ta nadaje nowy kształt jej życiu i nowe posłannictwo w Kościele. Wejście w stan życia konsekrowanego dokonuje się etapowo. Najpierw przez wiarę poznajemy, że w stan życia konsekrowanego może wejść ten, kto jest przez Boga wybrany i powołany. Święty Paweł pisze wyraźnie. Wybranie więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Powołany do takiego życia człowiek otrzymuje następnie potwierdzenie Kościoła, stwierdzające autentyczność powołania, czyli że konkretna osoba jest przez Boga powołana i przygotowana do podjęcia tej drogi. Taka osoba następnie poświęca siebie Bogu, ofiaruje Mu się, Ojciec Święty Jan Paweł II nawet napisze, konsekruje siebie Bogu, czyni dar ze swojego życia dla Niego, składając ślub czystości w sytuacji dziewicy czy wdowy lub śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa w innych formach życia konsekrowanego. Drugim etapem jest uświęcające działanie Kościoła. Kościół ustami biskupa w sytuacji konsekracji dziewicy i wdowy lub prezbitera w sytuacji innych form życia konsekrowanego wypowiada modlitwę, przez którą Bóg konsekruje dla siebie wybraną i powołaną osobę. Jakkolwiek ta modlitwa będzie się nazywała, modlitwa konsekracyjna, modlitwa błogosławieństwa, modlitwa poświęcająca, będzie to zawsze akt konsekracji ze strony Boga i kościelny akt prowadzenia osoby w stan życia konsekrowanego, czyli w stan szczególnego i głębszego związania konkretnej osoby i jej życia z Bogiem w Trójcy Świętej jedynym. Błogosławiony Jan Paweł II w adhortacji Redemptionis Donum opisał istotę konsekracji nie tylko zakonnej, w perspektywie tajemnicy odkupienia jako owoc miłości oblubieńczej i jej wezwanie do miłości oblubieńczej. Odpowiedź na wezwanie miłości odkupieńczej, a jest to również odpowiedź miłości, miłości oddania, która jest duszą konsekracji, czyli poświęcenia osoby. Ten to właśnie miłość, miłość całkowitego i wyłącznego poświęcenia się Bogu, zdają się pieczętować Izajaszowe słowa: wykupiłem Cię, jesteś moim. W ten sposób kształtuje się szczególne przymierze miłości oblubieńczej. Przymierzu owym zdają się odzywać nieustannym echem słowa o Izraelu, którego Pan wybrał na wyłączną swoją własność. Zostaje bowiem w każdej osobie konsekrowanej wybrany w sposób szczególny Izrael nowego i wiecznego przymierza. Tak więc, jeśli chrzest szczepia nas Chrystusa, a konsekracja dziewicy czyni ją oblubienicą Chrystusa, czyli związaną z Nim miłością wyłączną, to w obrzędzie konsekracji mamy tego potwierdzenie. W obrzędzie tym konsekrowana jest cała, integralna osoba, ciało, dusza i duch, a także jej myślenie, słowa, działanie, ponieważ oblubieńczość upodabnia dziewicę konsekrowaną do Chrystusa, także w jego myśleniu i dążeniach. To zaś zobowiązuje, by w konkretnej formie życia konsekrowanego naśladować Chrystusa bardziej z bliska, tak by On był wszystkim w ich życiu. Chodzi więc o to, by wierniej iść za Chrystusem i naśladować Go, wyraźniej ukazywać Jego wyniszczenie, oznacza być głębiej obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Życie konsekrowane, w tym także stan życia konsekrowanego dziewic, a i także i wdów, jest głęboko powiązane z tajemnicą Chrystusa. Ma bowiem uobecniać niejako tę formę życia, którą On wybrał, wskazując na nią jako na wartość absolutną i eschatologiczną. Sam Jezus, powołując wybrane osoby, aby porzuciły wszystko i poszły za Nim, dał początek tej formie życia, która pod działaniem Ducha Świętego miała się w następnych stuleciach rozwinąć stopniowo w różnorakie formy życia konsekrowanego. Konsekracja chrzcielna, napisze Jan Paweł II w Vita Consecrata, prowadzi do radykalnej odpowiedzi polegającej na naśladowaniu Chrystusa przez przyjęcie rad ewangelicznych, wśród których pierwszą i najistotniejszą jest ślubowana czystość dla Królestwa Niebieskiego. Tak więc to szczególne naśladowanie Chrystusa, u którego początków zawsze jest inicjatywa Ojca, ma zasadniczy wymiar chrystologiczny i pneumatologiczny, dzięki czemu wyraża w sposób niezwykle żywy, trynitarny charakter życia chrześcijańskiego, uprzedzając niejako jego realizację eschatologiczną, ku której zmierza cały Kościół. Perspektywa eschatologiczna jest więc konieczna dla zrozumienia i przeżywania radykalizmu w życiu konsekrowanym. Życie konsekrowane ze swej natury ma także wymiar eschatologiczny. I na zakończenie słowa homilii Orygenesa na Księgę Kapłańską, słowa podsumowujące tę misję. One bardzo trafnie charakteryzują także radykalizm życia konsekrowanego. Każdy z nas, pisze Orygenes, ma w sobie ofiarę całopalną i on sam podkłada ogień na ołtarzu całopalenia, by zawsze płonął. Kiedy wypieram się wszystkiego, co posiadam, biorę mój krzyż i idę za Chrystusem, złożyłem całopalenie na ołtarzu Boga. Kiedy mam w sobie miłość, wydaję swe ciało na spalenie i dostępuję chwały męczeństwa, złożyłem siebie jako całopalenie na ołtarzu Boga. Kiedy kocham swych braci, jestem gotów dać za nich życie. Kiedy walczę na śmierć i życie o sprawiedliwość i o prawdę, złożyłem całopalenie na ołtarzu Boga. Kiedy umartwiając te członki, powstrzymuję się od wszelkiej pożądliwości cielesnej, kiedy świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata, złożyłem całopalenie na ołtarzu Boga i sam stałem się kapłanem mojej ofiary. Dzięki za cierpliwość.